Rozdział 7. Decyzje i odkrycia. Zawsze gdy starszyzna spotykała się w radzie bez pozostałych członków gildii, głosy magów brzmiały dla Sonei niepokojąco. Spoglądała na dwie piętrowo ustawione grupy miejsc wzdłuż dłuższych ścian pomieszczenia. Długa, pusta przestrzeń pomiędzy nimi była zajmowana wyłącznie przy nielicznych okazjach, gdy w ceremoniach uczestniczyli nowicjusze. W drugim końcu sali znajdowało się dwoje dużych drzwi. Były to stare drzwi budynku, wciąż solidne, mimo że liczyły sobie ponad 600 lat i wystawione były na działanie żywiołów przez długi okres, do czasu, gdy wokół wybudowano uniwersytet. Sonea wraz ze starszyzną zajmowali miejsca po drugiej stronie sali, zwanej częścią frontową. Aby dojść do krzeseł ustawionych w piętrowych rzędach, trzeba było wejść po wąskich schodach. Taki układ nie tylko zapewniał wszystkim dobry widok na salę, ale też jasno przedstawiał hierarchię pośród magów. Najwyższe miejsca zajmował król wraz ze swoimi doradcami. Rząd poniżej przeznaczony był dla przywódcy gildii, wielkiego mistrza oraz dwojga najnowszych członków starszyzny, czarnych magów. Zawsze czułam się nieswojo, od kiedy zdecydowano, by posadzić nas tak wysoko, zadumała się Sonea. Choć ona i Kallen teoretycznie mogli stać się potężniejsi niż każdy inny mag gildii, nie posiadali władzy czy wpływów większych niż którykolwiek ze starszych magów. Czarnej magii wolno im było używać wyłącznie na rozkaz, a poza tym, w przeciwieństwie do innych, mieli znacznie ograniczoną możliwość przemieszczania się czy podróżowania. Może te miejsca miały nam wynagrodzić ten fakt. Podejrzewam jednak, że bardziej chodziło o to, żeby nie trzeba było zbyt wiele zmieniać w układzie części frontowej. Po prostu niżej nie ma gdzie dodać jeszcze dwóch miejsc. Wróciła myślami do posiedzenia, gdy usłyszała, że administrator Osen zwraca się do zebranych. Proszę o podniesienie rąk osoby, które są za zablokowaniem mocy Lorandry. Sonea podniosła rękę. Policzyła uniesione dłonie wokół i z ulgą zobaczyła, że większość starszyzny się z nią zgadza. A zatem decyzja zapadła. Moc Lorandry zostanie zablokowana. Osen podniósł wzrok na Kallena. Blokadę nałoży czarny mag Kallen. Kilku magów spojrzało na Soneę, ta zaś powstrzymywała ponury uśmiech. Nie było żadnego powodu, dla którego to czarny mag musiał nałożyć blokadę, ale stało się to jednym z obowiązków, jakie wyznaczono jej i Kallenowi. Pewnie każdy myśli, że dla nas to łatwiejsze, bo potrafimy pokonać naturalny odruch umysłu, odpierający niechcianych gości. Być może tak właśnie jest. Zanim nauczyłam się czarnej magii, nigdy nie musiałam tego robić, więc nie mam porównania. Nałożenie blokady na sprzeciwiającą się temu osobę nigdy nie było przyjemne, ale tym razem zmusiłaby się, żeby to zrobić, gdyby dzięki temu mogła przeczytać myśli. Kiedy jednak administrator Osen zapytał, czy się tego podejmie, musiała odmówić. Skoro miała przekupić Lorandrę obietnicą odblokowania jej mocy, zamiar niedotrzymania słowa mógłby okazać się możliwy do wykrycia i ostrzegłby kobietę, by nie ufała Sonei. Nie wdawała się jednak w szczegóły, wyjaśniając Osenowi przyczynę swojej decyzji. Powiedziała po prostu, że nie chce dawać Lorandrze kolejnego powodu do odmowy współpracy w poszukiwaniu Skellina. Sonea nie chciała zwodzić Lorandry, jednak poszukiwania dzikiego maga nie przynosiły rezultatów. Stracili pomoc Regina. Cherry z trudem zbierał informacje, starając się jednocześnie nie wchodzić w drogę ludziom Skellina. Wysłanie Eni, by dla niego szpiegowała, albo ściągnięcie do Imardinu Doriena, który ryzykowałby życie, by jej pomóc, było znacznie gorszą perspektywą niż kłamstwo wobec kobiety, która zlekceważyła prawa gildii, mordowała złodziei i importowała Nil w nadziei, że jej syn zostanie królem półświatka. Przyznaję, że choć z niecierpliwością czekałam, by gildia przestała się wahać i podjęła ostateczną decyzję, wcale nie spieszyło mi się do użycia podstępu. Do chwili zablokowania mocy Lorandry nie było jej czym przekupić, westchnęła. Ale teraz już nie ma czasu, by to odkładać. Osen ogłosił koniec posiedzenia, a sala wypełniła się odgłosami kroków na drewnianych schodach, gwarem głosów i szelestem szat. Roten zaczekał, aż Sonea zejdzie na poziom przełożonych studiów i ruszył za nią. Okazuje się, że Dorian rzeczywiście przyciąga plotki tak dobrze, jak twierdzi, mruknął. Zszedłszy ze schodów, odsunęła się nieco od pozostałych magów. Co mówił? Że mistrz Regin i jego żona nie do końca się z sobą zgadzają. To ci dopiero konkret, odparła oschle Sonea. A dowiedział się, z jakiego powodu? Roten otworzył usta, ale zamknął je, kiedy zobaczył, że zbliża się do nich mistrzyni Winara. Mistrzyni Winaro, powiedziała Sonea, gdy kobieta do nich podeszła. Roten zaś powtórzył pozdrowienie. Czarny magu Soneo, mistrzu Rotenie, powiedziała wiekowa uzdrowicielka, kłaniając się każdemu z nich. Zapewne cieszycie się na myśl, że mistrz Dorian z rodziną zamieszka w Imardinie wcześniej niż planował. Sonea spojrzała na Rotena, który odwzajemnił jej pytający wzrok. A zatem wszystko zostało już ostatecznie zaplanowane? Spytał Roten, tonem pełnym zrezygnowanego rozbawienia. Winara uśmiechnęła się ze zrozumieniem. Tak, ustalił już datę, więc mogę zaplanować dla niego pracę w domu uzdrowicieli. Odwróciła się w stronę Sonei. Chcę pracować w lecznicach, ale wydaje mi się, że rozsądniej będzie, jeżeli przeznaczę trochę czasu na ocenę jego wiedzy dotyczącej ostatnich osiągnięć uzdrowicielskich, zanim wpuszczę go do miasta. Sonea pokiwała głową. Zgadzam się. Dziękuję, powiedziała z płynącą z głębi serca wdzięcznością. Nigdy wcześniej nie musiała wydawać poleceń Dorianowi i podejrzewała, że będzie to znacznie większe wyzwanie niż w wypadku innych uzdrowicieli. Winara, jako starsza rangą uzdrowicielka, która kiedyś go uczyła, nie zaś młodsza kobieta, którą poznał jako nowicjuszkę, nie będzie miała problemu z korygowaniem złych nawyków, jakich mógł nabrać Dorian. Mistrzyni Winara skinęła głową i odeszła. Odwróciwszy się do Rotena, Sonea rzuciła mu niepewne spojrzenie. Rozłożył ręce i szeroko otworzył oczy. Nie patrz tak na mnie. Nie wiedziałem, pokręcił głową z poirytowaniem. Wiedział, że jeśli powie nam o tym przed wyjazdem, to razem zmusimy go, by przyrzekł, że nie wróci do gildii. Sonea wzruszyła ramionami. Masz coś przeciwko temu, żeby do mnie dołączył? Wcześniejsza przeprowadzka do Imardinu nie znaczy jeszcze, że Dorian musi się angażować w poszukiwania. Roten uniósł brwi. Wątpię, czy byłabyś w stanie go powstrzymać. Uśmiechnęła się krzywo. Nie byłabym, szczególnie gdy zacznie już pracę w lecznicach. Przepraszam, Rotenie. Zrobię wszystko, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Za co mnie przepraszasz? Za to, że wciągnęłam twojego syna w niebezpieczne poszukiwania dzikiego maga. Przecież go nie zachęcałaś, zauważył. To raczej ja powinienem przeprosić za wychowanie syna na takiego zawziętego uparciucha. Sonea gorzko się zaśmiała. Chyba żadnego z nas nie można winić za to, co wyrosło z naszych synów, Rotenie. Na pewne rzeczy rodzice nie mają wpływu.
Dzienniki, które Daniel kupił na targu, kosztowały go fortunę. Handlarz z początku nie chciał mu zdradzić ich źródła. Kiedy jednak Daniel napomknął, że chętnie kupiłby więcej, mężczyzna wyjawił, że pochodzą z majątku ziemskiego na skraju pustkowia, który, jak wiele innych, podupadał z powodu zajmującego coraz większe tereny piasku i pyłu. Być może słowa te miały w ustach handlarza zabrzmieć jak upomnienie, Daniel jednak odczuwał okraszoną poczuciem winy ekscytację. Jeżeli inne majątki wyprzedawały swoją własność, aby przetrwać, być może uda mu się kupić kolejne dzienniki. Poza tym panujące na pustkowiu suche warunki pozwalały utrzymać księgi i zwoje w dobrym stanie. Nic dziwnego, że pisma, które kupił Daniel, często dotyczyły pustkowia. Odwiedziłem Ashakiego Tahike. Pokazał mi zniszczenia swojego majątku. Wszystko wokół jest spalone. Nie widać nawet kości zwierząt, które przypominałyby, że ktoś tu zginął. Trudno znaleźć dokładną granicę, gdyż wiatr nawiewa popiół na niespalone tereny, a w ciągu kilku tygodni od wybuchu w spalonych miejscach zaczęły kiełkować rośliny. W powietrzu dało się wyczuć dym i pytania bez odpowiedzi. Uzgodniliśmy 20 sztuk złota za 5 reberów, w tym młodego samca. W zapiskach, które czytał Danyl, przeważał ekonomiczny styl, ale od czasu do czasu Ashaki, który był ich autorem, odchodził od surowego tonu i wplatał w tekst poruszające opisy. Danyla intrygowały informacje na temat roślin, które pojawiały się na pustkowiu w tak krótkim czasie po jego powstaniu. Ponownie zaczął się zastanawiać, dlaczego ziemia się nie zregenerowała. Czy te rośliny walczyły tylko przez pewien czas, a potem zanikły? Spędził wiele godzin na przeglądaniu dalszych dzienników, zanim ponownie znalazł coś interesującego. Sprawdził daty i odkrył zaskakującą rzecz. Upłynęło blisko 20 lat, zanim autor ponownie wspomniał o pustkowiu. Ashaki Tahika sprzedał swój majątek i przeprowadził się do Arvis. Mówi, że umrze, nim zniszczona ziemia się odrodzi i obawia się, że nigdy więcej nie wyda ona plonów. Szkoda. Na początku odnosił sukcesy, ale ostatnio sytuacja się odwróciła, podobnie jak w wielu innych majątkach. Przyczyna tych zdarzeń pozostaje tajemnicą. Od tego momentu wzmianki na temat pustkowia zaczęły pojawiać się częściej. Biorąc do ręki ostatni z dzienników, wkrótce odnalazł to, czego się spodziewał. Nieużytki przekroczyły granice. Niewolnicy donieśli o tym Kowi, a gdy mi o tym powiedział, pojechałem tam, by zobaczyć to na własne oczy. Pustkowie sięgnęło mojego majątku po ponad 30 latach, choć pył wyprzedzał je od dnia wybuchu. Ziemie Tahiki obumarły. Czy to samo stanie się z moimi i Walichy w ciągu kolejnych 30 lat? Czy mój syn odziedziczy stracony majątek i przyszłość? Ashaki nie mówią niczego wprost, ale wciąż odrzucając propozycje matrymonialne, które mój syn składa ich córkom, zdradzają swoją nieszczerość. Może lepiej, żebym nie miał wnuka, który odziedziczy nasze problemy. Niedługo po tym wpisie zmienił się charakter pisma. Syn donosił o śmierci ojca i, idąc w jego ślady, zapisywał krótkie wiadomości, głównie na temat porozumień handlowych. Serce Danyla przepełniało współczucie dla rodziny, nawet kiedy przypomniał sobie, że byli czarnymi magami i posiadali niewolników. W świecie, który znali i rozumieli, podążali w kierunku ubóstwa i zagłady. Danyl spojrzał na swoje notatki, przewracając kartki od początku. Zapisy rozpoczęły się kilka lat po kyraliańskiej okupacji. Pierwszy autor był młodym człowiekiem, prawdopodobnie dziedzicem Ashakiego, który zginął podczas wojny. Niewiele napisał o kyraliańskich władcach. Pisał, że w dniu powstania pustkowia przez jego okna wpadło jasne światło, po czym wspomniał, że niewolnicy, którzy zostali przez nie oślepieni, byli w stanie wrócić do pracy dopiero po 3 dniach. Nie zastanawiał się nad przyczyną powstania światła lub zniszczeń. Być może obawiał się oskarżać Kyralian lub wyrażać na papierze niezadowolenie wobec nich. Danylowi pozostała ostatnia książka spośród tych, które nabył. Była mała i podarta, a ziarnka piasku, które dostały się we wszystkie zagięcia i szczeliny, wskazywały, że leżała niegdyś zakopana pod ziemią. Kiedy ją otworzył, zauważył pismo tak wyblakłe, że prawie nie dało się go odczytać. Był jednak dobrze przygotowany na taką ewentualność. Bibliotekarze z Wielkiej Biblioteki Velaine opracowali metody odczytywania starych tekstów. Niektóre przyczyniały się do ostatecznego zniszczenia książki, inne zaś były subtelniejsze i na krótko umożliwiały odświeżenie atramentu. Ich skuteczność zależała od rodzaju papieru i tuszu. W każdym razie, jeśli stosowano je dla każdej ze stron z osobna, można było sporządzić kopię, zanim kartka się rozpadła lub wyblakł atrament. Wyjąwszy ze skrzynki na biurku słoiki z roztworami i proszkami, Danyl przystąpił do pracy, sprawdzając je na rogach kilku kartek. Na szczęście jedna z mniej szkodliwych metod okazała się na tyle skuteczna, by można było przez chwilę odczytywać pismo. Zastosował ją na pierwszej stronie i serce szybciej zabiło mu w piersi, gdy słowa stały się wyraźniejsze. Książka zapisana drobniutkim pismem należała do żony jednego z Ashakich. Choć jedna strona zaczynała się nagłówkiem sugerującym, że tekst dotyczy spraw domowych lub kosmetyków, szybko okazało się, że poruszane są w niej głównie tematy polityczne. Na przykład fragment zatytułowany „Balsam do suchych włosów i skóry głowy” zamieniał się w zjadliwą ocenę kuzyna imperatora. Imperatora? Daniel zmarszczył brwi. Skoro jest tu mowa o imperatorze, to tekst powstał przed wojną sahakańską. Czytał dalej, ostrożnie nanosząc roztwór na każdą stronę i z niecierpliwością przyglądając się pojawiającym się słowom. Wkrótce zdał sobie sprawę, że się myli. Kobieta odnosiła się do pokonanego imperatora, wymieniając jego tytuł, ponieważ nie miała żadnej alternatywy. Sahakanie wówczas nie przyjęli jeszcze słowa król na określenie swojego władcy. A to oznacza, że pamiętnik powstał już jakiś czas po wojnie, ale nie później niż w ciągu 20 lat. Autorka nie podawała dat, więc nie wiedział, ile czasu upłynęło pomiędzy kolejnymi wpisami. Nigdy nie wymieniała imion, lecz pisała o poszczególnych osobach, odnosząc się do ich wyglądu. Przydatne kuracje na kobiece przypadłości. Raz w miesiącu kobieta cierpi z powodu wielu dolegliwości. Przed tymi wydarzeniami pojawia się niepokój, zły nastrój i wzdęcia, a kiedy przyjdzie pora, może pojawić się ulga, choć zawsze jest to wyczerpujące. Sęk tkwi w kontroli. Zaniedbania prowadzą do przecieków, zwykle zauważanych, gdy jest już za późno. Jak inaczej mogłabym się dowiedzieć, co planują bladzi? Ufają niewolnikom, myśląc, że ci są wdzięczni za wolność. Nie trudno zmusić niewolników do mówienia. Szalony imperator dobrze o tym wie, dlatego właśnie zatrzymał przy sobie niewolnika zdrajcy. Lepiej zawsze kontrolować sprawę. Zabrać własność bohatera i stać się bohaterem w oczach niewolników. Szalony imperator chciałby, bladzi zabrali nasze dzieci, aby były wychowywane przez ich lud, aby nasi najmłodsi nas znienawidzili. Ci uprzejmi jednak sprzeciwili się planom, inni zaś ich poparli. Dam głowę, że żałują wyboru szaleńca na swojego przywódcę. Kiedy Daniel czekał, aż kolejna strona zareaguje na działanie roztworu, zadumał się nad ostatnim przeczytanym fragmentem. Kobieta wielokrotnie wspomniała o szalonym imperatorze. Według niego mężczyzna w rzeczywistości nie był imperatorem, a jedynie przywódcą. Jeżeli bladzi to Kyralianie, wówczas miała na myśli maga, który stał na ich czele, mistrza Narvelana. Daniela zaintrygowała sugestia, że Narvelan zatrzymał dla siebie niewolnika. Niewolnika zdrajcy, który był także bohaterem. Zerknął na zwolna ciemniejący tekst. Dobre maniery w stosunku do gości. Szacunek należny jest w pierwszej kolejności ashakim, następnie magom, a potem ludziom wolnym. Mężczyznom przed kobietami, starszym przed młodszymi. Kradzież to poważne przestępstwo, a naszych bladych gości okradł dziś jeden z ich ludzi. Ich własny szalony imperator. Wydarł broń z naszych gardeł i uciekł. Wielu bladych ruszyło w pościg. To wielka szansa. Jestem zła i smutna. Moi ludzie są zbyt zastraszeni nawet na to, żeby wykorzystać taką sytuację. Mówią, że szalony imperator może wrócić z nożem i nas ukarać. To tchórze. Ze sposobu, w jaki pismo zmieniło się ze starannego w gryzmoły, odgadł, że dalszą część wpisu dodano w późniejszym czasie, w pośpiechu bądź złości. Wzmianka o broni nie była niczym nowym. Autorka już o niej wspominała jako o przyczynie obawy Sahakan przed wystąpieniem przeciwko Kralianom. Teraz jednak ukradł ją Narvelan. Dlaczego? Jak zareagować na wiadomość o śmierci rywala? Nasza wolność zbliża się nieuchronnie i w dodatku przychodzi od głupca. Potężny wybuch magii wstrząsnął ziemiami na północnym zachodzie. Taka moc mogła pochodzić tylko z kamienia magazynującego. Żaden inny artefakt ani mag nie dysponuje taką mocą. Najwyraźniej szalony imperator próbował go użyć, gdy stanął naprzeciw swoich ludzi, lecz stracił nad nimi kontrolę. Jesteśmy wolni od jednego i drugiego. Wielu bladych zginęło, więc jest ich tu jeszcze mniej, by sprawować nad nami kontrolę. Istnieją obawy, że posiadają kolejną broń. Jeśli jednak nie sprowadzą jej tutaj, mój lud odrzuci tchórzostwo i odzyska swoje ziemie. Ziemie spalone przez kamień magazynujący się odrodzą. Odzyskamy siłę. Po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Pod wpływem emocji autorka użyła prawdziwej nazwy broni – kamień magazynujący. Jeśli zatem miała rację, to Narvelan zabrał kamień. Próbował go użyć, stracił kontrolę i doprowadził do powstania pustkowia. To wszystko ma sens. Tyle, że nie istnieje żaden oczywisty powód, dla którego Narvelan miałby ukraść kamień magazynujący. Może nie potrzebował żadnego powodu, jeśli zgodnie z tym, co mówią zapisy, rzeczywiście był szalony. Nagle grzbiet książki pękł i wypadło z niej kilka kartek. Spojrzawszy z powrotem na pierwszą stronę, Danyl zauważył, że pismo znów zaczęło zanikać. Następnie wezwał niewolnika, każąc mu przynieść sumi i coś do jedzenia. Zabieram się za kopiowanie tej książki, postanowił. Nawet jeśli zajmie mi to całą noc. Lilia zawahała się, przyglądając się stojącemu w drzwiach postawnemu mężczyźnie o surowym wyrazie twarzy. Mimo że się ukłonił, był to jedynie zdawkowy gest. Coś w jego osobie budziło w niej niepokój. Mężczyzna nachmurzył się, gdy nie weszła do środka Zanaki. Spojrzał na chwilę na ulicę za jej plecami, jakby coś sprawdzał. Potem otworzył usta. Wchodzisz czy nie? Jego głos był zaskakująco wysoki i kobiecy, a Lilia powstrzymała chichot. Uspokoiła się i minęła go, wchodząc na obskurny korytarz. W zasadzie trudno było nazwać to wąskie przejście korytarzem. Miejsca starczało w nim jedynie na to, by mógł stać tam strażnik, obok którego przychodziło się, żeby dojść do schodów. Naki zaczęła wchodzić na kolejne piętro. Zza ścian dochodziły dziwne, stłumione dźwięki, a powietrze przesiąknięte było zapachem czegoś obcego, a jednocześnie znanego. Lilia ponownie poczuła ukłucie niepokoju. Wiedziała już, co to za miejsce. Po tajemniczym zachowaniu Naki, która nie chciała powiedzieć, dokąd idą, poznała, że tego wieczoru nie będą raczej oddawać się konwencjonalnym rozrywkom. Choć nowicjuszom nie zabraniano chadzać do tego rodzaju lokalów, oczekiwano jednak, że nie będą ich stałymi bywalcami. Zwano je palarniami lub domami uciech. Kiedy dotarły na szczyt schodów, kobieta w kosztownej, lecz niemodnej sukni ukłoniła im się i spytała, czego sobie życzą. Pokój z piecykiem, odpowiedziała Naki. I wino. Kobieta gestem wskazała, by szły za nią i ruszyła korytarzem. Nie widziałem cię od jakiegoś czasu, nowicjuszko Naki, odezwał się męski głos za ich plecami. Naki zatrzymała się i odwróciła. Lilia zauważyła, że wyraz jej twarzy pozbawiony był entuzjazmu. Malował się na niej wymuszony śmiech. Kelinie, odparła. Minęło zbyt wiele czasu. Jak twoje interesy? Lilia odwróciła się. Niski, krępy mężczyzna stał w drzwiach, mrużąc powieki. Otworzył usta, odsłaniając krzywe zęby. Jeśli to miał być uśmiech, to zdecydowanie pozbawiony życzliwości. Bardzo dobrze, odpowiedział. Zaprosiłbym cię do środka. Jego wzrok padł na Lilię, ale widzę, że masz lepsze towarzystwo. To prawda, Naki zrobiła krok naprzód i wzięła Lilię pod rękę. W każdym razie dziękuję za propozycję, zawołała przez ramię, prowadząc przyjaciółkę za kobietą, która jej obsługiwała. Kobieta zaprowadziła je na górę do małego pokoiku z dwuosobowym fotelem i maleńkim kominkiem, przed którym na kafelkach stał piecyk. Przez wąskie okno do środka wpadał blask księżyca i latarni, niewiele ustępując światłu lampek wiszących po obu stronach kominka. W powietrzu dało się wyczuć dym i coś lekko cierpkiego. Maleńki, ale przytulny i odosobniony, powiedziała Naki, wskazując pokoik. Kim był ten mężczyzna? Spytała Lilia, kiedy usiadły w fotelu. Naki zmarszczyła nos. Przyjaciel rodziny. Kiedyś wyświadczył ojcu przysługę, a teraz zachowuje się, jakby był naszym krewnym. Wzruszyła ramionami. Ale jest w porządku, jeśli zrozumiesz, co jest dla niego ważne, odwróciła się do Lilii. To właśnie sekret postępowania z ludźmi. Wiedza na temat tego, co cenią. A co jest ważne dla ciebie? Spytała Lilia.
Przyjaciółka przechyliła głowę, zastanawiając się nad odpowiedzią. Światło lamp rzucało na jej profil miękki blask. Najlepiej wygląda nocą, pomyślała Lilia. To dla niej naturalna pora.
Przyjaźń, odpowiedziała Naki. Zaufanie, lojalność.
Pochyliła się bliżej i uśmiechnęła szerzej.
Miłość.
Oddech uwiązł Lili w gardle, ale przyjaciółka odsunęła głowę.
A dla ciebie?
Lilia wciągnęła powietrze i wypuściła je. W głowie jej wirowało. A jeszcze nawet nie zaczęłyśmy wdychać Nilu.
To samo,
odparła z obawą, że zbyt długo zwlekała z odpowiedzią.
Miłość?
Czy to możliwe? Czy kocham Naki? Zdecydowanie lepiej się bawię, kiedy jestem w jej towarzystwie. Jest w niej coś ekscytującego, a jednocześnie przerażającego.
Naki przyglądała się jej bacznie. Nie powiedziała ani słowa, po prostu się wpatrywała.
Po chwili usłyszały pukanie do drzwi. Naki odwróciła się i otworzyła je za pomocą magii.
Lilia odczuwała ulgę walczącą z rozczarowaniem, gdy kobieta wniosła tacę z butelką wina, kieliszkami i ozdobnym pudełeczkiem.
Och, zawołała z zachwytem Naki, ignorując ukłon i wyjście kobiety. Wzięła pudełko i wrzuciła garstkę jego zawartości do piecyka. Wśród węgielków buchnął płomień, zapewne rozpalony przez Naki za pomocą magii, a w powietrze zaczął wznosić się dym.
Lilia zajęła się otwarciem i nalaniem wina. Podała przyjaciółce kieliszek, gdy ta wróciła na miejsce. Naki uniosła go.
Za co powinnyśmy wypić? Spytała.
Oczywiście za zaufanie, lojalność i miłość.
Za zaufanie, lojalność i miłość, powtórzyła Lilia. Upiły łyk wina. Zapadła między nimi spokojna cisza. W pokoju unosił się dym z piecyka.
Naki pochyliła się, oddychając głęboko.
Lilia z chichotem zrobiła to samo, czując, jak jej myśli powoli rozluźniają się i rozplątują niczym węzły spiętych mięśni. Odchyliła się w fotelu i westchnęła.
Dziękuję, powiedziała.
Naki odwróciła się do niej z uśmiechem.
Podoba ci się tu?
Czułam, że tak będzie.
Lilia rozejrzała się i wzruszyła ramionami.
Jest doskonale, ale dziękowałam ci za to, że dzięki tobie jestem mniej spięta, że pokazałaś mi, jak się bawić i po prostu za dobre towarzystwo.
Uśmiech zniknął z twarzy Naki i zastąpiło go zamyślone spojrzenie.
Po chwili w jej oczach pojawił się znajomy łobuzerski błysk i Lilia odruchowo się spięła. Zawsze gdy na twarzy przyjaciółki pojawiał się ten wyraz, następowało po nim coś zaskakującego, czemu nie można było się sprzeciwić. Tym razem pochyliła się i szybko, lecz zdecydowanie pocałowała Lilię. Czując na ustach ciepło i mrowienie, Lilia wpatrywała się w przyjaciółkę w osłupieniu i, z czego aż za bardzo zdawała sobie sprawę, z nadzieją. Serce waliło jej w piersi. W głowie wszystko wirowało. To dopiero było niespodziewane, pomyślała. Ale podobnie jak wszystkiemu, co robi Naki, wcale nie byłoby się temu tak łatwo przeciwstawić. Spokojnie i niespiesznie Naki zrobiła to jeszcze raz, tyle że już się nie odsunęła. Lilię przeszył dreszcz doznań, w głowie kłębiły się myśli, a wszystko to było przyjemne i nie dało się wytłumaczyć działaniem Nilu czy wypitego wina.
Wino.
Ciągle trzymała w ręku kieliszek, który tylko jej przeszkadzał.
Chyba.
Ręka Naki owinęła się wokół jej talii. Chciała wyciągnąć dłoń do przyjaciółki. Czy nadal powinnam nazywać Naki przyjaciółką po dzisiejszym wieczorze? Przechylając się na bok, usiłowała odstawić kieliszek na podłogę.
Chyba się zakochałam.
Musiała jednak postawić go na nierównej powierzchni, gdyż usłyszała cichy brzęk i odgłos wylewającego się wina.
Ojej, pomyślała.
I mimo, że nie powiedziała tego na głos, usłyszała głos wypowiadający to słowo.
Głos, który dochodził od strony kominka.
To dziwne. Nie mogła się powstrzymać. Odwróciwszy głowę, spojrzała na kominek. Gdzieś w zagłębieniu coś migotało.
Przyjrzała się bliżej i miała wrażenie, że coś do niej mruga. Ktoś nas obserwuje. Poczuła na plecach ciarki i odepchnęła lekko Naki. Co się dzieje? Spytała przyjaciółka głębszym i bardziej gardłowym głosem niż zwykle. Zauważyłam... Pokręciła głową, oderwała wzrok od kominka, który teraz był ciemny i wyglądał zwyczajnie, i spojrzała na Naki. Ja... Chyba jednak nie podoba mi się to miejsce. Za mało w nim prywatności. Naki poszukała jej wzroku i uśmiechnęła się. W porządku. Dokończmy wino i wynośmy się stąd. Wylałam swoje wino. Nie przejmuj się. Naki pochyliła się i podniosła kieliszek. Są tu przyzwyczajeni do drobnych wypadków, chociaż klienci są przeważnie trochę bardziej upojeni niż my. Uzupełniła kieliszek i podała go Lili z uśmiechem. Za miłość. Lilia odwzajemniła uśmiech, czując powracający radosny, szampański humor i odchodzący w niepamięć niepokój. Za miłość.